Ewa Kubasiewicz, UE. Bez prawa powrotu. Fragmenty wspomnień.
Jedziemy więc do mieszkania Joli Wilguckiej. Wiadomo, że nie jest to bezpieczne mieszkanie, ale niczego lepszego na razie nie mamy. Tutaj dostaję wiadomość, że poszukuje mnie Jurek Trzciński. Ma ponoć do zaproponowania jakieś bezpieczne mieszkanie w Sopocie. To cudownie. Decydujemy, że przeniosę się do niego razem z Jurkiem Kowalczykiem. Trzciński przyjedzie po nas jednak dopiero jutro. Pozostanie w mieszkaniu Joli przez noc wydaje mi się bardzo ryzykowne. Jadę więc do innej dzielnicy Gdyni pod adres, który znalazłam na jednej z wciśniętych mi do ręki karteczek. Jest to mieszkanie Bogusia Gwoździa, naszego solidarnościowego kolegi. Mimo, że nigdy przedtem tam nie byłam i nie znam żony Bogusia, zostaję przyjęta z otwartymi ramionami i spędzam noc w kolejnym, gościnnym domu. Następnego dnia jednak muszę ponownie zjawić się u Joli, gdyż to stamtąd ma mnie odebrać Jurek Trzciński. W mieszkaniu zastaje już parę osób. Jest Jurek Kowalczyk, jest też Wiesia, która przyszła zobaczyć się ze mną, i jest Madzia Kowalska, której towarzyszy Czarek Godziuk, kolega z uniwersytetu, którego widzę po raz pierwszy. To on właśnie uratował powielacz. Niepokoi mnie tak liczna obecność różnych osób, a szczególnie Madzi i Czarka. Proszę, by poszli do domu, oni jednak chcą poczekać na Jurka Trzcińskiego, aby uzyskać mój nowy adres. Pijemy kawę. W końcu przychodzi nerwowo przez nas oczekiwany Jurek. Właśnie zaczynamy się zbierać do wyjścia, gdy rozlega się łomotanie do drzwi. To obecja. Wpadają z wielkim wrzaskiem i pistoletami w rękach. Nie ruszać się, siadać, ręce na stół. Przychodzi mi na myśl gestapo. Scena jest mi dobrze znana z filmów o tematyce II wojny światowej. Zupełnie tak samo. Taka sama brutalność i ten wrzask. Powoli wszystko wraca do normy. Ubek, dowodzący akcją, jest już spokojny i uprzejmy. Przedstawia się bez żenady. Nazywa się Janusz Krywoszejew. Najwyraźniej jest dumny ze sprawnie przeprowadzonej akcji. Może zasłużył na nagrodę? Wyprowadzają nas po kolei. Naszym mężczyznom zakładają kajdanki. Próbuję interweniować. Po co te kajdanki? Przecież i tak im nie uciekną. Jest ich zbyt wielu. I budynek obstawiony. Jurek Kowalczyk ze stoickim spokojem zatrzymuje mnie w pół słowa. Ależ to zaszczyt, dobiega do mnie głos Madzi. Oboje mają rację. To niech ci ubecy się wstydzą. Już się więcej nie odzywam. Nawiasem mówiąc, eleganckie i pełne spokoju zachowanie Jurka przeszło do historii naszej sprawy. Zwykliśmy mawiać, że Jurek, nawet będąc bez sznurowadeł, zawsze zachowuje się tak, jakby był w sznurowadłach. Czyniąc aluzję do tego, że aresztowanym wyciągają z butów sznurowadła. Nie pamiętam, dokąd zawieźli innych, ale ja późnym popołudniem 20 grudnia 1981 roku trafiłam do komisariatu MO w Gdyni przy ulicy Portowej. I tutaj przez 14 godzin, mimo mojego oświadczenia, że nie odpowiem na żadne pytanie, usiłowano mnie przesłuchiwać. Nie ograniczało się to do zwykłej rozmowy, ale stosowano również wobec mnie różne chwyty psychologiczne. W pewnym momencie przesłuchujący mnie ubek kazał mi wyjść na korytarz. Tam ujrzałam Zbyszka Mielewczyka, bliskiego przyjaciela mojego syna, siedzącego na ławce. Był bez butów i, jeżeli się nie mylę, rozmasowywał sobie zmarznięte stopy. Zawahałam się przez moment, bo nie wiedziałam, czy odezwać się do niego, czy nie. Bałam się jednak, że przyznanie się do znajomości ze mną mogłoby mu tylko zaszkodzić i przeszłam obok niego jakby nigdy nic. Moja ostrożność na nic się jednak nie przydała, bo jak się później dowiedziałam, Zbyszka aresztowano w moim mieszkaniu. Niemniej był to dla mnie bardzo trudny moment.
Fragmenty wspomnień Ewy Kubasiewicz-Ue czytała Dorota Michalska.
Partnerem merytorycznym audycji jest Instytut Dziedzictwa Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej.